Ja proponuję, żebyśmy jeszcze 5 minut czekali. Tam się kończą komisje dwie, a szczególnie komisja budżetowa.
Nie skończy się.
Nie skończy się. Jest długo dzisiaj. Drugi punkt dopiero robię. No to w takim wypadku nie będziemy zabierać czasu Państwa gości. Witam bardzo serdecznie Panią Dyrektor, Pana Pełnomocnika, Pana Dyrektora, Pana Kierownika. Pewnie naczelnik, ale zastępca, proszę Państwa, jak przed chwilą Pan Radny powiedział, nie ma komu powiedzieć po imieniu, więc wszyscy zgodnie ze swoimi funkcjami. To może zacznijmy po prostu, a później będziemy konstytuować komisję. Po prostu, nie mamy żadnych punktów. Jak Państwo Radni się zgodzą, to przez grzeczność dla naszych zaproszonych gości. O nie, no proszę, ale powiem tak, że wydali mamy kwotę.
Wydali szybko kasę, to przyszli.
Mamy kwotę.
Usłyszeli.
Posłuchającego na pustyni, mamy kwotę. W takim wypadku bez żadnego problemu.
To znaczy, ja mam taką propozycję. Szefem bezpieczeństwa jest tutaj pan generał Klimek i absolutnie ja z przyjemnością wesprę z racji tego, że byłem w tych Kielcach na spotkaniu PZPN-u i UEFA odnośnie bezpieczeństwa. Natomiast generalnie, no to nie wiem, ten mikrofon na razie nie jest mi potrzebny, ale z przyjemnością oczywiście wsparcie z mojej strony jak najbardziej.
To sekundeczkę, bo mamy kworum, więc ja chciałbym zgodnie ze statutem otworzyć w takim wypadku komisję. Szanowni Państwo Radni, czy wnosicie Państwo jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Bardzo proszę. Do tego, co został Państwu przedstawiony. Jeżeli nie, to ja chciałbym wnieść jeszcze jeden punkt jako punkt trzeci w zakresie sprawy nagłej. Chciałbym, abyśmy wysłuchali informacji dyrektora Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w zakresie wypowiedzenia umowy najmu pomieszczeń dla Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Jest zastępca dyrektora, jak i również widzę, że jest też prezes Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Ta umowa obowiązywała od 2006 roku i chciałbym jak gdyby tutaj uzyskać informacje w tym temacie. Czy ktoś z Państwa radny wnosi inaczej? Nie widzę, w takim wypadku przejdziemy do przegłosowania najpierw tego punktu trzeciego. Czy Państwo radni jesteście za to, żeby go przyjąć? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
Raz, pięć za. Sześć.
Sześć, jednogłośnie w takim wypadku. W takim wypadku przechodzimy do przegłosowania całego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki.
Sześć za.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja przedstawiciela Pana Prezydenta na temat bezpieczeństwa na stadionach w Krakowie. Już Pan Pełnomocnik Janusz Kozioł wprowadził głos Panu Dyrektorowi Bogdanowi Klimkowi. Bardzo proszę, oddaję mikrofon w ręce Pana Dyrektora.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Ja oczywiście żałuję, że się pojawił tutaj z policji, bo to jeszcze jest jeden z głównych kontrahentów podsumowywania stanu bezpieczeństwa. Ja z racji zajmowanego stanowiska i zadań, jakie mamy przypisane działowi, wynikające przede wszystkim z nadzorowania imprez masowych i kontrolujemy wszystkie te, które uważamy, że należy objąć nadzorem, dane, które przebiegały w sposób prawidłowy. W szczególności chcę podkreślić tak, że Kraków ma tą specyfikę, że oprócz zgromadzeń, które oczywiście nie są imprezami masowymi, od kilku lat mamy ponad 600, bo 600 zgromadzeń w Krakowie, więc to świadczy o tym, to nasze społeczeństwo obywatelskie jest dość solidnie rozbudowane, ale w kontekście imprez masowych, których odbywa się średnio około 250 w roku. To nie jest mało. Przy czym dużą część również, nawet tych 250 ligowych klasowych, są to mecze piłkarskie i jest to związane z różnego rodzaju przedsięwzięcia duże organizacyjne wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa bezpośrednio na meczu, ale również i poza meczem, poza stadionem, na terenie miasta naszego, okolicznych osiedli, gdzie jak Państwo wiecie, nasz bar, jak spaśnione, dwie spaśnione grupy kibiców Krakowi i Wisły, to starają się prowadzić ze sobą jakąś taką gierkę, która z chuligaństwem na pewno należy się liczyć, że to trzeba do tego właśnie to podciągnąć. Chcę powiedzieć tak, że ustawa, która dotyczy zakres problematyki imprezy masowej w mojej ocenie jest niezwykła, która pokazuje, kto czym się może zajmować, kto za co odpowiada, począwszy od organizatora imprezy, na którym wszystkie zadania związane z bezpieczeństwem, z przebiegiem prawidłowym imprezy w oparciu o ustawę obowiązki najwięcej są położone. Nie ukrywam również, że w ramach zadań przy wojewodzie małopolskim jest powołany zespół interdyscyplinarny, którego skład również ja. Jeżeli się zbliżamy do jakiegoś takiego meczu, który nazywa to ustawa o imprezach masowych podwyższonego ryzyka i na podstawie informacji policji, która jest głównym jakby kontrahentem decydowania o tym, czy zaliczamy do imprezy masowej podwyższonego ryzyka, to generalnie rzeczywiście zawsze u wojewody to spotkanie wyprzedzające jest. Przychodzą na nie organizatorzy, przedstawiciele przede wszystkim dwóch klubów i jest dyskusja na temat, co robimy, jak robimy, czy zamykany będzie stadion, czy nie, bowiem najważniejsze jest bezpieczeństwo uczestników. Ja nie wchodzę w zakres pracy operacyjnej policji, nie wchodzę w zakres kompetencji mojej byłej instytucji, w której pracowałem, a jednocześnie tutaj z kolegą, który siedzi koło mnie, byłem naczelnikiem sztabu w Komendzie Wojewódzkiej Policji, zabezpieczaliśmy wspólnie najtrudniejsze imprezy, wymagające bardzo dużego nakładu sił i środków, ale jednocześnie też i organizacyjnie trzeba było się dobrze przygotować. Dzisiaj powiem uczciwie tak, że w ramach naszego wydziału podjęliśmy takie decyzje już kilka lat wstecz. Kontrolujemy jako Urząd Miasta wszystkie mecze piłkarskie ekstraklasy. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to mecz podwyższonego ryzyka, czy zwykły mecz. Wszystkie mecze w Krakowie mamy przedstawiciela prezydenta miasta z uprawnieniami wynikającymi z ustawy, również związane z zakończeniem imprezy, podjęciem takiej decyzji. Te wszystkie mecze realizujemy. Na podstawie tych naszych kontroli, nie ukrywam, że na przestrzeni ostatnich lat dość mocno podjęliśmy realizację zabezpieczenia, bowiem dużo wcześniej nie było tak dużo, bo było dużo wpadek, dużo było niedociągnięć. Dzisiaj wiedzą organizatorzy, że nasi przedstawiciele tam będą kontrolować od A do Z całą imprezę i to się zaczyna już 4 godziny przed meczem, kiedy już służby ochronne są na miejscu, już jest prowadzona naprawa służby, czy porządkowej, czy informacyjnej. To nasi pracownicy kontrolują dokumentację z nich wynikającej, łącznie z licencjami pracowników, którzy służby porządkowej to powinni posiadać. No i oczywiście, czy jest zabezpieczenie, to dotyczy również Straży Pożarnej, czy jest to zabezpieczenie Podwodzenia Krakowskiego, czy jakiejś innej medycznej służby, takie wymogi są. Oczywiście, patrząc na ustawę, my przyjmujemy w pewnym czasie, 30 dni przed imprezą, wnioski, plany, Następnie otrzymujemy dwa tygodnie przed imprezą opinię czterech instytucji, to jest wymagane właśnie ustawą i dopiero później wydajemy zgodę. Przy czym przy meczach piłkarskich stosujemy tutaj jedną decyzję na cały sezon, na przykład jesienny czy też wiosenny, bo nie ma potrzeby na każdy mecz plany osobno pisać. Tutaj tylko mamy do czynienia ewentualnie ze zmianami ilości służb porządkowej czy informacyjnej. To wszystko uzależnione jest od frekwencji planowanej. I to na bieżąco jest realizowane. W bieżącym roku, szanowni Państwo, nie używaliśmy specjalnie jakichś ważnych incydentów na krakowskich stadionach, tak Wisły, jak i Krakowi, bowiem ostatni taki dość duży incydent był na Wiśle w grudniu 2018 roku, poprzez oczywiście Krakowia tutaj miała parę kłopotów wynikających z tej zdani, czy też w ogóle dopuszczenie jej na mecze. To jest na razie w tej chwili jakby troszeczkę podstawowa. Nie ukrywam, że trochę sobie tutaj organizator w dalszym ciągu nie radzi z zagadnieniami dotyczącymi wnoszenia raz, czy też rozciąganiem flag, czy też jakichś innych na płótnie popisanych haseł rasistowskich, o czym pewnie tutaj Jan Przykosioł parę słów powie, na konferencji w Kielcach. To myślę, że za chwilę już powiesz tam pasowo na ten temat. Na chwilę obecną, jak byłem ostatnio na podsumowaniu, czy też na komisji u pana wojewody, przed meczem też podwyższonego ryzyka, generalnie coraz większy kłopot sprawia organizatorom pozyskanie służby do zabezpieczenia, tak porządkowej, jak i informacyjnej. Dochodzi już do tego, że ściągają, bo niestety na stadiony nasze też się mają trochę więcej już miejsc. Jeżeli jest o dużym zasobie kibiców, no to rzeczywiście służby ochronnej, patrząc z punktu widzenia artykułu 6 ust. 2 ustawy o ochronie finansowej, bo są przeciwwskazane i musi być tej służby. Więc to już duże cyfry i ściągają służbę ochronną z innych województw, przyjeżdżają na zabezpieczenie i pracownicy ochronne z Działego Stoku, z Rzeszowa, z Kielc, to są odległości duże. Nie ukrywam również, że tak Wisła jest na Krakowie, ich przedstawiciele coraz głośniej mówią, żeby policja na stadion zaczęła wchodzić. Póki co, jak Państwo wiecie, za te zadania odpowiedzialne są organizatorzy. Policja na stadionie póki co nie ma ich do szukania. Oczywiście może wejść na wyraźne szukanie organizatora, jeżeli sobie nie radzi z bezpieczeństwem na stadionie, wtedy policja wejdzie. Oczywiście to się kończy potem pewnymi dyskusjami, ale generalnie trzeba popatrzeć na to, że policja się musi też przygotowywać, pomimo tego, że nie jest na stadionie. Ale sobie też mogą pozwolić, że jeżeli mają podjąć interwencję, to żeby ich przypadkiem kibice nie przegonili z tego stadionu. Więc muszą zapewnić również własne siły dość pokaźne, aby skutecznie mogli przeprowadzić tę interwencję. Ja nie ukrywam, że to nie są łatwe sprawy, ale jednocześnie ta chuliganeria troszeczkę jakby była delikatnie przetrącona. Mamy to sprawy z Miśkiem, jak sobie Państwo tutaj też pewnie ostatnio czytacie. Miśnik jest trochę jakby już stracony w oczach kibiców. Zresztą przyśpiewki na stronie Wisły jednoznacznie wskazują, że nie ma do czego wracać. No bo jeżeli podjął, powiedzmy tutaj, współpracę z organami ścigania, to już rzeczywiście jest sprzedany i generalnie jak człowiek wyjdzie kiedyś tam za resztę przedwiedzienia, to raczej to niech sobie zmieni od razu adres. Tu w Krakowie na pewno do szukania nie ma nic. Można by powiedzieć tak, że jest to wieś fajnie pod kontrolą. Coraz lepiej to w sumie dobrze przebiega. Policja robi dobrą robotę w zakresie rozpatrywania grup dwóch, załóżmy pseudokibiców, bo jedna sprowadzanie narkotyków w całym pismu, co się jednak w tym zawiera. I to mówi się tak, że daleki jest z tego wyboru, że jest to nasz taki fanatykiem powiedzmy piłki nożnej, ale generalnie ci, którzy starsi są trochę tych młodszych, wykorzystywali i wykorzystują pewnie do dzisiaj jeszcze w zakresie własnych interesów, z tego trochę ich też pewnie dobrze zarabiają. Ale nie będziemy tutaj tego tematu rozwijać, myślę, że centralne grosiecze i służby kryminalne sobie z tym dalej będą radzić.
widać, że troszeczkę te zmiany jedną następują. Są jeszcze na terenie kraju zwaśnione, tak zwane grupy typiczne, jak na przykład Wisła Śniemy, Gizarko, czy się nienawidzi z Legią. No jutro też jestem właśnie w zespole jeden z sygnałem wojewody rano o 8:30 i będziemy dyskutować na temat niewpuszczania kibiców Armii Gdynia na mecz najbliższy, który się będzie odbywał w Północ Krakowie, to jeżeli będzie z udziałem kibiców, to będzie dalej Gdynia mecz podwyższonego ryzyka. Natomiast wszystko na to wskazuje, że to wiedzą ze sobą decyzję o tym, żeby kibiców przyjezdnych z Gdyni nie przyjmować. Tak mi się wydaje, że tak się stanie, bo to będzie najbardziej logiczne i dla wszystkich bezpieczne. Sami sobie kibice tutaj jakichś takich kłopotów nie będą ze sobą sprawiać. Podsumowując, bo nie chciałbym tutaj jakiegoś takiego dużego prawda robić. To jest szeroki temat, który możemy dyskutować godzinami. Nie jest on łatwy. Ja troszeczkę widzę już na perspektywie w kolejnych przed nami miesięcy, że coś dobrego zaczyna dziać. Choć to, co powiedziałem wcześniej, a pan tutaj Janusz może też jeszcze prosto powie z centrali z punktu widzenia, ja bym też obserwuję to, no trochę nam tutaj ta mowa nienawiści jeszcze będzie przeszkadzać. Te sprawy, jakiś rans, które w jakimś tam zakresie wprowadzają na ten stadion w różny sposób, czy wwożą to z jakimiś tam darami, które potem sprzedają ci, którzy prowadzą komercję. Być może i tak to się dzieje. Bo też do końca nie widzimy, dlaczego to się tak stanie. Są również i różnego rodzaju jeszcze z naszej strony obserwowane błędy. Ja za każdym razem, panie przewodniczący, mówię uczciwie, że kończy się mecz. Nasi kontrolerzy, którzy są w meczu, przygotowują taki raporcik, co było nieprawidłowego na meczu. I ja to popisuję do klubu z wytykaniem błędów, jakie żeśmy wytknęli. Choćby nawet teraz po meczu Krakowi też są błędy, na przykład ta informacja na tyłach właściwie oznakowana. No są takie błędy. Sprawdzamy oczywiście tym osobom, które są porządkowe, czy mają licencję pracownika ochrony, to jest wymóg. Pojawiają się nam w dalszym ciągu w jednym i drugim przypadku jednak błędy, które patrzymy na ustawę, że nie kontrolują. Kontrolują oczywiście dokumenty, tożsamości kibiców przyjezdnych, które skrupulatnie je kontrolują, ale już miejscowi, którzy przychodzą, tego nie robią, więc są to jakieś takie mankamenty, które pewnie też będziemy się starać w perspektywie następnego okresu czasu namawiać, żeby to eliminować. Suma summarum, podsumowując, nie jest źle. Moim zdaniem perspektywa jest dobra i oby się tak dalej rozwijało. Mam nadzieję, że ta część w kolejnej naszego pokolenia wyrośnie na trochę lepszych kibiców, którzy będą się normalnie zachowywać. Każdy z nas chciałby, żeby ojcowie z dziećmi mogli na stadion iść, nie musieli słuchać wyzwisk, przyśpiewek, wulgarny, bo to jest coś, co najgorzej nam wszystkim na pewno spędza sens powiek. Przy czym faktem jest, że dużo do zrobienia ma również w tym zakresie speaker. Speakerzy byli z tego czasu przeszkoleni, którzy też starają się o to, aby rozładować jakieś napięcie, które towarzyszy temu wszystkiemu. Tym bardziej, że jeżeli są przyjezdni kibice, no to generalnie, jeśli jak są trochę nielubiani, no to z reguły są obiektem jakby tutaj atakowania słownego, czy też nawet próbowania fizycznego, zbliżania się do niego, rzucania i tak dalej. Czas jest też taki dobry, że kiedyś w ostatnich wizytach, jak pamiętacie, starsi panowie tutaj, czy panie, było to takie typowe kipisko, można było gonić tam koło stadionu. Dzisiaj tak za bardzo hasać się po stadionie też nie da, bo już to przeszkody jednak mimo wszystko są. Więc nowoczesność stadionów też powoduje, że jakieś te ograniczenia w poruszaniu się po stadionie są i one są jakby pozytywne w sumie dla bezpieczeństwa i prowadzenia tego zabezpieczenia. Nie ukrywam również, że ten monitoring, który jest zamontowany na stadionach, tak w Wisłę i Krakowie, jest dość dobrej jakości, jest on prowadzony cały czas, zdjęcia są robione, przynajmniej te osoby, które zaczynają rozmawiać na stadionie, mogą być dość mocno zbliżenia, dość dobry jest zoom, zdjęcia można robić, wykorzystywać to w formie potem dowodów do spraw, jeżeli były prowadzone. To tyle, panie przewodniczący, tak trochę może chaotycznie, ale generalnie tak wyczerpiemy tego tematu. Mogę mogę to podsumować, jak już powiedziałem wcześniej, że zaczyna to nieźle wyglądać. I co innego jest zabezpieczenie potem po meczu rejonu już w terenie, który już policja dużymi siłami pracuje i przynajmniej mając poznanie, kto z kim gdzie, na jakim osiedlu może się właśnie, no, krótko mówiąc, bić. Natomiast na razie, jak słyszeliście, nie słyszeliście Państwo w tym roku, żeby doszło do jakichś ciężkich bijatyk na terenie miasta. I to jest też jakby trochę takie budujące, a jednocześnie też wskazuje, że tak Straż Miejska, jak i policja, która w tym momencie wspólnie pracują i realizują zadania, to realizują dobrze. Oczywiście mieliśmy w perspektywie wcześniejszej, przypominacie sobie Państwo jakieś tam wcinania w 2013 roku, przebranienia w Polanie Żywieckim, mieliśmy tutaj rok wstecz, już tam ponad, też takie między kibicami porachunki związane z też pakowaniem się wspólnym tutaj na osiedlu Kozłówek. Pamiętacie, że tam jednego też poraniono śmiertelnie. Te sprawy rzeczywiście zostały przecież wykryte, więc skuteczność policji tu jest dość dobra, a to jest też hamująca dla wszystkich innych dzieci, którzy chcieli tutaj dość mocno się również w tej takiej negatywnej stronie zapisać. Ja tak tytułem tego wstępnego wystąpienia to tyle.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu pełnomocniku.
Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie w Kielcach od kilku lat odbywa się konferencja bezpieczeństwa na stadionach w rozgrywkach centralnych. W ostatnim czasie ta konferencja odbywa się niejako pod patronatem nie tylko Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale również UEFA. I tutaj wystąpienia z ostatnich dni, no jakby zdają się wskazywać to, co tutaj mówił pan generał Klimek, że nastąpiła na polskich stadionach zdecydowana poprawa. Jeżeli tak mówią przedstawiciele UEFA, to można powiedzieć, że jest to osąd, no, bardziej taki obiektywny, ludzi z zewnątrz, którzy uznają, iż w tej części Europy polskie kluby, polskie władze robią najwięcej, by ten porządek na stadionach utrzymać. Co nie znaczy, że udaje się osiągnąć jakiś idealny stan, bo jest to niemożliwe. Poza tym wiele tych statystyk jest bardzo fajnie przedstawianych tam, gdzie mówimy o sprawach, które udało się załatwić, natomiast kompletnie nie mówi się o tym, albo inaczej. Nie ma do końca możliwości zweryfikowania, jak wygląda jedna, no, z najgorszych rzeczy, jakie na stadionie się dzieją, czyli sprzedaż narkotyków pod tak zwanymi sektorówkami. Dlatego przez cały czas jest walka, by w ogóle sektorówki zostały wykluczone. Wprawdzie prezes Zbigniew Boniek mówi, że to nie jest problem sektorówek, tylko ludzi, którzy pod tymi sektorówkami się chowają. Niemniej, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś rozwiązania tego problemu, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że stadiony piłkarskie to jest jedno z tych miejsc, gdzie sprzedaje się bardzo, bardzo dużo narkotyków. Natomiast problemem, o którym się mówi, który jest wskazywany i który jest problemem nie tylko polskich stadionów, ale również w Europie, to jest mowa nienawiści. Z tych wyliczeń, które przedstawiono, okazuje się, że tak naprawdę na co piątym meczu dochodzi do incydentów typu rasistowskie zachowania, wyzwiska pod adresem przeciwników. Są to rzeczy z pozoru nie aż tak groźne, ale z drugiej strony powodują one, że ludzie ciągle nie chcą rodzinnie wybierać się na mecze piłkarskie. No po prostu nie chcą narażać swoich dzieci na takie, a nie inne zachowania. Jak sobie poradzić z mową nienawiści? No, prawda jest taka, że mimo rzeczywiście wielu działań sprowadzających się do tego, by wszystkie jakieś hasła wypisywane i wnoszone na banerach na stadiony były weryfikowane, to na różne sposoby udaje się przemycać takie materiały, które, no, gdzieś tam są niezgodne z przepisami, które obowiązują w polskiej piłce. Ktoś powie, no jak to jest możliwe, że klub nie potrafi sobie z czymś takim poradzić, ale proszę tylko pomyśleć o tym, że przy organizacji meczu pracuje bardzo dużo ludzi niezwiązanych bezpośrednio z klubem, którzy tylko przy okazji
meczu pojawiają się na stadionie i często okazuje się, że zarówno tego rodzaju materiały, jak i na przykład pirotechnikę przemycają właśnie ci ludzie z zewnątrz, którzy jednorazowo gdzieś przy danym meczu się pokazują. Dość głośna przed laty była sprawa, właściwie nie jedna, bo na większości stadionów, że tam, gdzie catering opanowany był przez kibiców z różnego rodzaju organizacji, najczęściej właśnie przy okazji przewożenia żywności również przemycano materiały czy też pirotechnikę, która później była na stadionie używana. Czy z mową nienawiści można sobie poradzić? Tak, jeżeli będziemy traktowali tego rodzaju zachowania na stadionach podobnie jak na ulicy. Nie może być tak, że trochę inne jakby prawa dotyczą tych ludzi, którzy przeklinają to może mało powiedziane, są wulgarni, gdzieś występują przeciwko innym osobom i to, że dzieje się to na stadionie gdzieś w jakiś sposób powoduje, że niekoniecznie ponoszą za to karę, natomiast tego samego typu zachowania na ulicy byłyby zdecydowanie bardziej stanowczo karane i to trzeba w jakiś sposób brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o mowę nienawiści, to właściwie w polskich ligach, bo na poziomie centralnym rozgrywki prowadzone są w ekstraklasie, pierwszej lidze i drugiej, to właściwie co piąty mecz ten problem ma i niestety rozwiązanie tego problemu na dzisiaj ciągle jest czymś, z czym sobie poradzić nie potrafimy. Władze UEFA mówią, że do tego wszystkiego potrzebne jest współdziałanie wszystkich sił, łącznie z samorządami, klubami, ludźmi zaangażowanymi w to wszystko, w takie imprezy jak organizacja meczu. Natomiast na to wszystko też potrzebne są zarówno pieniądze, jak i odpowiednie działania władz centralnych, bo tylko wtedy przy stanowczych karach być może uda się to zjawisko opanować. Pirotechnika, wandalizm to są takie sytuacje, które na boisku są, nie tyle na boisku, co na stadionie, są często spotykane, ale już zdecydowanie rzadziej niż w każdym poprzednim sezonie. Z roku na rok tutaj zdecydowanie te statystyki się poprawiają. Co ważne z punktu widzenia takiej generalnej oceny, w minionym sezonie właściwie tylko w 5 meczach przekazywano jakby nadzór nad organizacją policji, co świadczy o tym, że jednak w zdecydowanej większości spotkań udaje się jakoś ten porządek zachować. Oczywiście w sytuacji, kiedy wszystkie mecze ekstraklasy, duża część meczów pierwszej ligi, a teraz coraz częściej również drugiej ligi są transmitowane w telewizji. Wszystkie tego rodzaju wydarzenia natychmiast trafiają na pierwsze strony gazet, są pokazywane w tych telewizjach, mówi się o nich, pisze również w internecie. W związku z tym to zjawisko jest medialnie bardzo nośne i stąd często wrażenie, że na tych naszych stadionach niewiele się zmienia. Natomiast jeżeli byśmy mówili że zagrożenie zmalało do tego stopnia, że powinniśmy być spokojni, to absolutnie na coś takiego sobie nie można pozwolić z prostej przyczyny, że wiele tych wydarzeń przenosi się poza stadiony. W Krakowie najlepiej wiemy, że... Proszę? W każdym bądź razie przenoszenie tego poza stadiony powoduje, że gdzieś tam jednak wiążemy to z grupami pseudokibiców jednego czy drugiego klubu w naszym przypadku i ma to, kładzie jakiś cień na przebieg jakby działań sportowych. Plusem minionego sezonu, jeżeli chodzi o Kraków, jest to, że klasyfikacje Fair Play w zakresie organizacji, w zakresie zachowania kibiców i piłkarzy w pierwszej lidze wygrała Garbarnia Kraków. Oczywiście ci, którzy chodzili na mecze Garbarni, bardzo łatwo będą mogli odpowiedzieć, że wynikało to z faktu, że z meczu na mecz jakby zainteresowanie Garbarnią, która rzeczywiście miała nieudany sezon, nie była przygotowana do gry w pierwszej lidze, to zainteresowanie było niewielkie, więc i łatwiej było zachowanie porządku. Ale o dziwo w tej klasyfikacji w przypadku Ekstraklasy bardzo wysoko jest Wisła, bo zajmuje 5. miejsce, zdecydowanie gorzej Krakowie, miejsce przedostatnie 15. Czy
kolejne lata przyniosą poprawę, jeżeli chodzi o te zjawiska? Tak naprawdę na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć, bo nawet przy takim zabezpieczeniu, przy uszczelnianiu wszelkiego rodzaju działań, które mają wywołać burdy na stadionach, musimy liczyć się z tym, że właśnie będą się one przenosiły poza stadion i nawet jeżeli na tych stadionach będzie jakiś spokój, to w związku z tymi wydarzeniami sportowymi tego rodzaju zjawiska ciągle jeszcze będą istniały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy przedstawiciel Straży Miejskiej coś chciałby dodać? Ten bardzo wyczerpujący. Czy przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Sportowej też nic? Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. No, konkluzja pana pełnomocnika jest konkluzją, którą pewnie wszyscy wiemy, że trudno jest zwalczyć do końca zachowania pseudokibiców, bo tak trzeba powiedzieć, w zakresie wybryków, które będą poza stadionami. Na stadionach, tak jak pan dyrektor powiedział, jest no właśnie mówię, że na stadionach idziemy w coraz lepszym kierunku. Za to, co się dzieje poza stadionami, to niestety jest to tak duży obszar, że nie do końca, nie do takiego opanowania ostatecznego. Ja tylko chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, bo skupiliśmy się tylko i wyłącznie obaj panowie na piłce nożnej. Czy w innych dyscyplinach sportu mamy podobne sytuacje, czy też jest spokojnie?
Jeżeli chodzi o Kraków, to właściwie tego rodzaju zagrożeń nie ma. O dziwo, taką dyscypliną, która kiedyś była przykładowa jako zachowanie idealne kibiców, jawi się teraz w skali krajowej Żużel. Niestety pewne złe doświadczenia przeniosły się na stadiony żużlowe, ale w przypadku Krakowa...
Ale w Krakowie żużla nie ma. Można powiedzieć, że się tam...
Miejmy niestety nadzieję, że niedługo będziemy znów mieli, bo takie szanse zmniejszą.
Ja uprzedniająco powiem tak, że bardzo zdrowo przebiegają imprezy masowe organizowane na Talu. Bo wiem, no obieg sam jest tak już zbudowany, że oczywiście jest trudno tam trochę za dużo pisać. Pojawiają się problemy związane z alkoholem, bowiem jak Państwo wiecie, na imprezach masowych, czy na meczach, można alkohol używać w postaci piwa maksymalnie co 3,5%. Pojawiają się osoby, które też próbują coś wnosić. To dzisiaj, w momencie, kiedy służba kompletnie już czepie tych wchodzących, a rzeczywiście wszystkich sprawdzają, to generalnie się to fajnie dzisiaj układa. Nie widać jakichś ludzi, którzy by byli pod silnym na meczach piłkarskich. I podobnie jest również w obiektach zamkniętych, które dzisiaj moim zdaniem nie spotkałem się za cały ten okres ostatni, żeby gdzieś na hali były jakieś incydenty poważne, które zakłóciły przebieg całej imprezy, czy trzeba było przerwać. To takich incydentów nie odbywaliśmy, więc póki co te akurat pozastanowe imprezy masowe dobrze są oceniane.
Jeżeli jeszcze pan przewodniczący pozwoli, bo patrzę w notatki, o jednej istotnej rzeczy zapomniałem. Otóż ta poprawa stanu, że tak powiem, bezpieczeństwa na stadionach nie bierze się z niczego i chyba nie mało kosztuje, dlatego że średnio na meczu Ekstraklasy pojawia się około 190 policjantów i około 243 pracowników Agencji Ochrony. Czyli koszty organizacji meczu dzisiaj no, są rzeczywiście bardzo wysokie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam punkt drugi, skoro nie ma żadnej dyskusji. Bardzo dziękuję referentom. Jeżeli Państwo chcecie nas opuścić, to jak najbardziej przyjmuję to do wiadomości. Prosiłbym tylko o zostanie do końca pana Andrzeja Mazura, ponieważ będzie na pewno temat, który chcielibyśmy jeszcze poruszyć. Szanowni Państwo, punkt trzeci, omówienie i podsumowanie przebiegu konkursu projektu na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku. I tutaj bardzo bym prosił o przedstawienie informacji przez Wydział Sportu Jeszcze raz witam serdecznie panią dyrektor Mikołajczyk, pana dyrektora Opacha i bardzo proszę.
Dziękujemy bardzo. Panie przewodniczący, szanowni panowie, jako że przewodniczącym komisji konkursowej był mój zastępca pan dyrektor Paweł Opach, więc pozwólcie, że zaprezentuję informację.
Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni panowie. Konkurs projektów dla klubów sportowych realizowany jest od roku 2017 w oparciu o przepisy ustawy o sporcie na podstawie zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa z 23 listopada 2016 roku, która określiła, jaki cel miasto stawia sobie do osiągnięcia w wyniku podjęcia współpracy z klubami sportowymi. Konkurs ogłaszany na podstawie uchwały opisuje, jak ma wyglądać projekt, jakie elementy ma zawierać, poprzez co winna następować realizacja celu określonego w uchwale, jakich efektów osiągnięcia miasto się spodziewa. Zadania, które realizowane były w ramach konkursu projektu w roku 2019, to droga do mistrzostwa, sportowy sukces, dwa zadania, które związane są z prowadzonym systematycznie szkoleniem sportowym do kategorii młodzieżowca łącznie, zadania aktywnych Kraków, czyli najmniej opisując projekty związane z realizacją działań rekreacyjnych i zadań mistrzowych Kraków dotyczące organizacji w Krakowie prestiżowych imprez i wydarzeń sportowych we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi federacjami sportowymi. Warto zaznaczyć, że w znacznej mierze projekty realizowane przez kluby sportowe wspierane są ze środków pochodzących z tak zwanego korkowego, a zatem przy ich realizacji następuje wypełnianie tych celów, które w gminnym programie przeciwdziałania problemom alkoholowym przez Radę Miasta Krakowa zostały określone. Kryteria oceny projektów, tak woli przypomnienia, określone są w uchwale, natomiast wagi danych szczegółowych zakres punktacji określa Komisja Sportu Turystycznej Rady Miasta Krakowa na wspólnym posiedzeniu z Radą Miasta Sportu na podstawie wniosków i propozycji przygotowywanych przez Wydział Sportu. Ten zakres kryteriów, tak jak wspominałem, określony jest w uchwale Rady Miasta Krakowa dotyczącej strategii rozwoju sportu w Krakowie. Konkurs na rok 2019 został ogłoszony 28 listopada 2018 roku. 3 grudnia odbyło się szkolenie, warsztaty dla klubów sportowych, którego celem było przybliżenie tematyki konkursu i omówienie zasad przygotowania, z zakresu przygotowania projektów. Składanie wniosków, termin składania wniosków był 14 grudnia. Rozpatrywanie wniosków komisja zakończyła 6 lutego, natomiast zarządzeniem z 27 lutego pan prezydent przyjął rekomendację komisji i podjął decyzję o przyznaniu dotacji dla tego sportu. Wszystkie informacje dotyczące zarówno konkursu, jak i rozstrzygnięć publikowane są na bieżąco na Matycznym Krakowie w zakładce sport, w odpowiednim miejscu w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na portalu społecznościowym prowadzonym przez Wydział Sportu. Komisja rozpoczęła pracę 12 grudnia, odbyła 6 posiedzeń plenarnych, poza tym kilkanaście posiedzeń w zespołach zadaniowych. Wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami klubów sportowych w celu wyjaśnienia pewnych nieścisłości, jakie w ofertach się znajdowały. Dokonała oceny formalnej, a następnie dwustopniowej oceny merytorycznej ofert. Budżet konkursu na rok 2019 jest 7 milionów i w stosunku do roku 2018 był znacząco wyższy. Na rok 2019 złożono łącznie 309 projektów, a zatem odnotowaliśmy lekki wzrost w stosunku do lat poprzednich. Z tych 309 projektów, które zostały złożone, 33 zostały odrzucone z przyczyn formalnej. Żaden, co warto podkreślenia, komisja nie odrzuciła z przyczyn merytorycznych i rekomendowała panu prezydentowi do podjęcia dotacji 271 projektów, które zostały przyjęte do realizacji. Zatem wydział przygotował, sporządził, wdrożył, a obecnie nadzoruje i rozlicza 271 umów z klubami sportowymi z terenu Krakowa. Jeżeli chodzi o zakres projektów, jakie zostały złożone, łączna wnioskowana kwota dotacji zawarta to było prawie 15 milionów, czyli w stosunku do środków, jakie miasto dysponowało, to zabezpieczenie, czy też zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez kluby, zostało osiągnięte na poziomie 50%. Łączna ilość odbiorców wszystkich projektów objętych dofinansowaniem to ponad 103 tysiące uczestników różnego rodzaju zajęć sportowych i przedsięwzięć edukacyjnych. Taka ciekawostka, najpopularniejsze dyscypliny na terenie miasta Krakowa na podstawie dokumentacji złożonej przez kluby sportowe prezentują się następująco. Jeżeli chodzi o strukturę finansowania projektów, oczekiwana przez kluby łącznie kwota dotacji była określona na poziomie połowy kosztów realizacji tych projektów. Środki własne stanowiły nieco ponad 33%. Jeżeli chodzi o strukturę wydatków, najwięcej środków pochłaniają realizacja programu szkolenia, następnie uczestnictwo w zawodach sportowych i wynagrodzenie szkoleniowe. Uzupełnieniem działań realizowanych wspólnie przez miasto i kluby sportowe jest program stypendium sportowych przyznawany od roku 2003 na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. W roku 2019 takich stypendium zostało przyznane 85. Ważnym elementem uzupełniającym informacje dotyczące współpracy z klubami sportowymi w formie konkursu projektów jest realizacja miejskich programów sportowych, dlatego że te programy realizujemy wspólnie czy też w partnerstwie z krajowymi i regionalnymi związkami sportowymi. Zatem ta podstawa piramidy sportowej właśnie dzięki tym programom miejskim realizowanym bezpośrednio przez miasto jest w sposób znaczący realizowany. W 80 lokalizacjach w tej chwili 14 programów na terenie miasta Krakowa jest wdrożonych. Do września 2019 odnotowaliśmy prawie ponad 167 tysięcy wejść. Zrealizowano ponad 18,5 tysiąca godzin zajęć w różnych dyscyplinach sportu. I ostatnim elementem funkcjonowania tego mechanizmu jest działalność prowadzona przez Krakowską Szkolną Ośrodek Sportowy i dwa międzyszkolne ośrodki sportowe Kraków Zachód i Kraków Wschód. To proszę Państwa ponad 18 tysięcy uczestników rocznie zajęć prowadzonych w różnych dyscyplinach sportu, ale również przynajmniej jeżeli chodzi o Krakowską Szkolną Ośrodek Sportowy, objętych programem gimnastyki korekcyjnej, nauki pływania i działań realizowanych w różnego rodzaju sekcjach sportowych. Wszystkie te działania, współpraca z klubami, miejskie programy sportowe, ich wdrożenie i rozmach, jak również działalność miejskich jednostek nadzorowanych przez Urząd Sportu zaowocowały przyznaniem Krakowowi wyróżnienia pierwszego miejsca w rankingu aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży przeprowadzony przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ziemi Gazety. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Pani Dyrektor coś chciałaby dodać?
Jeżeli będą pytania,
ja bym bardzo prosił o przesłanie do Pana Sekretarza prezentacji. I prezentacja zostanie przekazana do Państwa Radnych. Czy Państwo Radni mają jakieś pytania? Pan Radny Łukasz Sęk i Pan Radny Daros.
Nie widzę, w takim wypadku pan radny.
Ja też chcę. Miałem pytanie o opinię, jakby ze strony wydziału dotyczącą podziału środków na poszczególne programy. Znaczy, no bo ten procent, jeżeli chodzi o wnioskowane środki,
projekty, które są zgłaszane przez to, żebyśmy nie mylili, prawda? Bo programami nazywamy to, co my robimy jako
tak, tak.
Najbardziej takim projektem, który jest najbardziej odbierany przez kluby sportowe, jest uniwersalny, to jest sportowy sukces. I tutaj jest wskazane zawsze największe jakby zapotrzebowanie finansowe. Jeżeli chodzi o drogę do mistrzostwa, to są imprezy sportowe. W związku z tym te imprezy są dofinansowane przez polskie związki, ponieważ tak jak mówiliśmy, to są duże rangi, ale dla dzieci. Bo te największe imprezy robi Zarząd Prasowy Sportowej i tu jest podział kompetencji. Aktywny Kraków to jest rekreacja. W związku z tym to tutaj jest, że tak powiem, oczekiwanie duże, ale kluby powtarzają jakby, bo to jest w ten sposób robione, że droga do mistrzostwa to są medale, wyniki sportowe, to jest wynik. Sportowy sukces to jest szkolenie, permanentne szkolenie w klubach, to co jest najważniejsze dla klubu sportowego, tak? Aktywny Kraków to jest rekreacja i bardzo często te dzieci, które są w sportowym sukcesie, również mogą się powtarzać, prawda, w Aktywnym Krakowie, jeżeli chodzi o projekty, jak również kwestia rozszerzenia tego projektu o dorosłych. Także zawsze się staramy, żeby największe środki finansowe poszły na sportowy sukces, później droga do mistrzostwa, najmniej idzie na Aktywny Kraków, a jeszcze mniej na imprezy.
Pan radny Darus?
Ja mam pytanie już o przyszłym.
To wszystko zależy od budżetu, bo musi być budżet przyjęty, żebyśmy nie mogli ogłosić, bo nie jesteśmy w stanie go zgłosić, biorąc pod uwagę, że są trwałe prace nad budżetem. Myślę, że tutaj też będzie, że tak powiem, duża rola Państwa radnych, którzy opiekują się sportem i nami jako Wydziałem Sportu bardzo dobrze, bo zawsze mogliśmy liczyć na to, że ta uwaga była skierowana. No, jaki jest stan budżetu, Państwo wiedzą doskonale i co, czym to grozi również, jeżeli chodzi o finanse na przyszły rok, na ogłoszenie konkursu, też Państwo pewnie już doskonale wiecie. Także niezwłocznie, tak jak tutaj było pokazane, zaraz po ogłoszeniu budżetu my chcemy ogłosić konkurs. To wiąże się również, rozmawiałam dzisiaj, nie ukrywam, z panem przewodniczącym, żeby jak najszybciej w możliwym terminie państwa komisji wraz z wspólną komisją Rady do spraw sportu przy panu prezydencie przyjąć kryteria. I tutaj już wstępna zgoda pana przewodniczącego jest, reszta już pan przewodniczący.
Zacznę od tego, co na końcu mówiła pani dyrektor. Jest taka propozycja, żebyśmy 3 grudnia na komisji zrobili wspólne posiedzenie i myślę, że do tego się będziemy przychylać, żeby to było 3 grudnia, ponieważ budżet będzie przedstawiony 15, więc mam nadzieję, że w grudniu też będzie ten budżet przyjęty. To są na pewno bardzo potrzebne programy dla wszystkich klubów sportowych, które działają na terenie miasta Krakowa. Czego, jak widać, efektem jest również to, że Kraków otrzymuje dość prestiżową nagrodę w tym zakresie. My jako Komisja Sportu powinniśmy dbać o to, żeby w szczególny sposób rozwijały się te kluby, które kładą nacisk na rozwój dzieci i młodzieży. Później z nich mamy tych przyszłych mistrzów, którzy mogą nas reprezentować na arenach, czy to w Polsce jako Kraków, czy to na arenach międzynarodowych właśnie w zakresie reprezentacji Polski. Ja chciałbym też Państwu radnym rekomendować wniosek na przyszłą komisję odnośnie zwrócenia się do Pana Prezydenta o zwiększenie tych środków w zakresie programu. Jak Państwo widzieliście, w 2018 roku to była kwota 5 milionów 300 tysięcy, w tym roku to była kwota 7 milionów
Więc jak widać, te środki zwiększyły się, ale są potrzebne wyższe, bo wszystkie koszty, które są związane z utrzymaniem klubów sportowych, też nam wzrosły. Czy to dotyczy zakupów, czy to dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem tych zajęć, chociażby wynagrodzenia dla trenerów, czy też animatorów, nauczycieli, którzy to robią, one też, proszę Państwa, wzrastają, więc będziemy musieli pomyśleć o tym, żeby w tym zakresie, ale i również w innych elementach, które są związane z budżetem Wydziału Sportu, żeby ten budżet był wyższy, żebyśmy mogli te nakłady na sport w sposób racjonalny przekładać od różnych działań. Mieliśmy w tym roku już tą sytuację, że przychodziły do nas kluby i mówiły o sytuacjach kryzysowych, które je spotykają, więc musimy, proszę Państwa, też do tego się w jakiś sposób odnieść. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w temacie związanym z programami sportowymi? Rozumiem, że nie ma chętnych. To w podsumowaniu jeszcze, jeżeli zostanie przyjęty budżet, to Wydział Sportu jest gotowy ogłosić konkursy niezwłocznie w najszybszym terminie, jaki jest możliwy, więc kluby się mogą spodziewać, że będzie to albo końcówka grudnia, albo początek stycznia. Końcówka grudnia. No więc to jest też odpowiedź na pytanie pana radnego, że będzie to końcówka grudnia. Miejmy nadzieję, że tak ten budżet zostanie skonstruowany. I też ja uczulam państwa radnych, żebyśmy ponad podziałami politycznymi postarali się o to, żeby środki na sport, który jest tak naprawdę politycznym działaniem, został w budżecie utrzymany na tym poziomie albo zwiększony, a szczególnie też w zakresie tych programów, żebyśmy tutaj wywarli presję na pana prezydenta, żeby spojrzał na to w taki sposób, żebyśmy mogli, gdy będą te programy rozpoczynały się, odpowiedzieć przedstawicielom klubów, że mogą skorzystać z troszeczkę większych pieniędzy albo przynajmniej takich, które pokryją ich oczekiwania co do roku 2020. Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji, to ja bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor i panu dyrektorowi. Zamykam ten punkt i też jeżeli państwo chcecie nas opuścić, to bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszej komisji. Jeżeli zaś nie, to chciałbym, żebyśmy w czwartym punkcie tak naprawdę wysłuchali informacji dotyczącej sprawy związanej, szanowni państwo, z wypowiedzeniem umowy dotyczącej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, który do tej pory swoją siedzibę miał w siedzibie KSOS-u na Alei Powstańców. Dlaczego się tak stało i co stoi za przyczynami. Ten punkt został wprowadzony, ponieważ otrzymałem informację od prezesa Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, pana Waldemara Gramka, który jest obecny tutaj dzisiaj na komisji. Chciałbym najpierw, żebyśmy wysłuchali informacji od pana, a później od pana dyrektora. Bardzo proszę. Oddaję panu głos.
Tak, proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja reprezentuję organizację o nazwie Małopolskiej Szkoły Związek Sportowy, która to organizacja realizuje system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w województwie małopolskim. Realizujemy go w trzech kategoriach wiekowych. Igrzyska dzieci to jest klasy 4-6, igrzyska młodzieży szkolnej to są klasy 7-8 i licealna dla szkoły średniej, czyli ponad szkoły średniej, czyli ponad gimnazjalne, już nie jest zwykłe. Od 1987 roku, jak powstał Krakowskiej Szkoły Ośrodek Sportowy, siedziba Szkolnego Związku była właśnie na Powstaniu Warszawskiego. Taka była idea i geneza, gdy powstał ośrodek, że tutaj będzie siedziba tej organizacji. Do tej pory stosunki układały się, prezentacje się układały poprawnie. W tej chwili zmieniła się dyrekcja KSOS-u. i otrzymaliśmy wypowiedzenie zgodnie z zresztą z umową, która była spisana na czas nieograniczony, z rocznym wypowiedzeniem. Problem jest w tym, proszę Państwa, że organizacja nasza, którą realizuje, utrzymuje się z środków pośrednich, które wygenerujemy z grantów, na które składamy wnioski. To są dwie podstawowe rzeczy. System współzawodnictwa i tu jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu oraz inne programy. W tej chwili jest taki program, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, w Polsce organizowane szkolne grup sportowe. To było dawniej jak szkolne koło sportowe, czyli tak zwane SKS. I teraz, jeśli chodzi o środki pośrednie w skali roku, te z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa dla naszego związku są w wysokości około 40 tysięcy złotych. Pan dyrektor podał nam czynsz najpierw 3400 zł miesięcznie, tak sobie Państwo policzycie, to już nie starczy nawet tych kosztów pośrednich. Po czym po pewnym czasie troszeczkę obniżył na 2,5 tysiąca. To jest w skali roku 30 tysięcy. Proszę Państwa, masę dokumentów musimy przerobić w związku z rozliczeniem tych dotacji, czyli z Ministerstwa, z Urzędu Marszałkowskiego. Są to delegacje sędziowskie, faktury za opiekę medyczną, obsługę techniczną, za wynajem obiektów. Każdy dokument musi być odpowiednio zaksięgowany, zadekretowany, opisany. No nie da się tego zrobić społecznie. A w tej sytuacji, w której nas stawia dyrekcja KSOS-u, no to musielibyśmy robić, pracować społecznie i płacić za czynsz. Chcę dodać, że jest to organizacja non-profit, my upowszechniamy sport w dziedzinie. Działamy na terenie szkół krakowskich i na terenie szkół województwa małopolskiego. Nie zarabiamy, że tak powiem, jakichkolwiek pieniędzy z innych źródeł, są to tylko koszty pośrednie. W związku z tym ten czynsz, który został nam podany, jest jego przyjęcia, bo nie jesteśmy w stanie go zapłacić. Albo jak zapłacimy, no to będziemy musieli pracować społecznie, a jak Państwu powiedziałem, no musi to być fachowa obsługa księgowa, bo zresztą Pani Dyrektor się orientuje, jakie są przepisy, jeśli chodzi o księgowość i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio mieliśmy kontrolę z Ministerstwa Sportu, która wypadała, tu się muszę pochwalić, bardzo dobrze, pochwalono nas, że jest to dobrze prowadzone prawidłowo. Rok temu, półtora roku temu była kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, też wypadła dobrze, więc no nie można tej sprawy, że tak powiem, zostawić sobie, że ktoś to zrobi tak społecznie czy jakoś tam, a zapłacimy czynsz, bo po prostu nie będzie stać, a te rzeczy będą źle zrobione, więc ja tutaj proszę o wsparcie, o pomoc, o zrozumienie dyrekcji KSOS-u, że ja rozumiem, że może ta sytuacja, którą zostali, jest nie do przyjęcia, ale nie jesteśmy w stanie zapłacić takiego czynszu, jak sobie życzy dyrekcja KSOS-u, po prostu nas nie stać. A nie mogę namawiać ludzi, żeby przychodzili do mnie pracować społecznie, bo dobrze wyglądam, czy mam dobry charakter, prawda? Musi to być robione fachowo i muszą to odpowiednie służby robić. Więc prośba moja jest, żeby zresztą uchwała Rady Miasta z 2008 roku mówi, że takie organizacje jak nasza można potraktować szczególnie i o takie proszę, żebyśmy mogli dalej realizować to, co realizujemy na rzecz dzieci.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu dyrektorowi. Bardzo proszę.
Mówione, pisane, żebyście Państwo też mogli śledzić to, co będę mówił.
końcowo pragnę przedstawić argumenty przemawiające za koniecznością rozwiązania umowy z dnia 1 stycznia 1987 roku. Po pierwsze, pomimo określenia umowy z dnia 1 stycznia 1987 roku jako umowy najmu, stanowi ona o nieodpłatnym użytkowaniu przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy pomieszczeń biurowych i magazynowych, a zatem faktycznie jest umową użyczenia. Po drugie, pomieszczenia użytkowane przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy wskazane w umowie z dnia 1 stycznia 1987 roku nie odpowiadają stanowi faktycznemu aktualnie Małopolski Związek Małopolski Szkolny Związek Sportowy zajmuje inne pomieszczenia niż wskazane w umowie. Po trzecie, udostępniając jak dotychczas pomieszczenia biurowe magazynowe nieodpłatnie, de facto PSOS ponosi nakłady policzalne, ponieważ na jego lokali użytkowy ma określoną cenę. Swoją cenę mają również służby medyczne. Po czwarte, zgodnie z artykułem 44 ust. 3 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wydatki publiczne muszą być dokonywane między innymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów zdanych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Cele działalności Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego określone zostały w paragrafie 5 statutu SOS. Cele działalności Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego zostały stworzone w paragrafie 8 statutu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Upraszczając, można stwierdzić, że elementem wspólnym w działaniu obu instytucji jest szeroko rozumiana popularyzacja kultury fizycznej i sportu. SOS zgodnie z paragrafem 6 punkt H statutu może dla realizacji celów statutowych współpracować z konkretnymi placówkami, instytucjami i organizacjami. Aktualnie brak form współpracy pomiędzy KSOS i Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym, które uzasadniały ponoszenie przez KSOS ze środków publicznych nakładów, które pozostawały w zgodzie z zasadami wydatkowania środków publicznych, w szczególności zasadą efektywności, skuteczności i współmierności. Po piąte, zgodnie z artykułem 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilno-prawny oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązań czynności wynikających do wykonania zobowiązań. Po szóste, nie podjęcie działań zmierzających do prawidłowego uregulowania stosunków prawnych SOS, a Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w artykule 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wyeliminowanie z obrotu prawnego skrajnie niekorzystnej dla SOS umowy z dnia 1 stycznia 1987 roku było moją powinnością jako osoby kierującej jednostką dysponującą środkami publicznymi. Wobec braku zainteresowania ze strony Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego w podobnym rozwiązaniu tej niezgodnie z prawem sytuacji, niezbędne było wypowiedzenie umowy z dnia 1 stycznia 1987 roku. Warto dodać, iż zapis o rocznym terminie wypowiedzenia również dalece niekorzystny z punktu widzenia środków publicznych spowoduje jedynie strat. Jedynie szybkie wypowiedzenie da możliwość maksymalnego w danych okolicznościach ich zminimalizowania. To jest oświadczenie pana dyrektora Krzysztofa Augustyna. Zostałem upoważniony do odczytania go państwu, żebyście państwo również mieli świadomość, jak ta sytuacja wygląda od drugiej strony. Tak jak następnie powiedziałem, pan prezes powiedział, dyrekcja w stosunku 1 września się zmieniła i faktycznie przyglądamy się pewnym sprawom. Próbujemy wyprostować niektóre rzeczy, bądź spowodować to, żebyśmy mogli współpracować na zasadach, które powinny teraz już obowiązywać. Jeśli będę mógł, postaram się odpowiedzieć, natomiast, tak jak wspomniałem, jestem w zastępstwie do pana dyrektora Krzysztofa Augustyna.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z państwa radnych? Pan radny Migdał, pan radny Sęk.
Pani dyrektor, przede wszystkim W jaki sposób Małopolski Szkolny Związek Sportowy jest zarejestrowany jako stowarzyszenie,
tak?
Czyli jest zarejestrowany również w gminie...
W KRS-ie jesteśmy zarejestrowani.
To jest stowarzyszenie, które świadczy, że tak powiem, przede wszystkim na rzecz marszałka i wojewody.
Nie gminy miejskiej, tak? A czy Małopolskie, czy pan prezes próbował w jakiś sposób porozumieć się może z województwem małopolskim, czy tam nie zdałoby się znaleźć jakieś pomieszczenie? Bo ja to tak szukam, próbuję jakiegoś znaleźć tutaj takiego terenu. Tudzież czy oni nie sfinansowaliby części właśnie tych opłat, chociażby w formie dotacji ekstra na to, żeby państwo mieli tą siedzibę akurat w budynku, no powiedzmy, nie podlegającemu rozwojowcu małopolskiemu. To nie jest jakiś...
Jak powiedziałem, no my mamy środki z kosztów pośrednich.
Tak, ale generalnie powiedział pan również, że państwo funkcjonujecie w oparciu o te środki, które wam marszałek.
Tak, Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu przez Zarząd Gminy Szkolne Rozwiązania.
Tak, ale równocześnie to wynika z tego całej sytuacji, że państwo zajmujecie pomieszczenia również niezgodnie troszeczkę z umową zawartą, czyli w innej części. Stało się tak z jakiegoś powodu, pewnie tam porozumień
wewnętrznych,
niedopełnionych pewnie jakimiś formalnościami.
Nie, już odpowiem. Mamy inne pomieszczenie, ponieważ na początku, w latach 90. i 2000 roku, Szkolny Związek miał więcej pomieszczeń. Na prośbę dyrektora, ówczesnego dyrektora KSOS-u zostało po prostu do minimum, tyle nam potrzeba. Tam było wtedy chyba 6 czy 7 pomieszczeń zajmował Szkolny Związek, ale ponieważ taka była sugestia, zostało to zminimalizowane do 3 pomieszczeń, 2 biurowych, jedno jest takie zapleczem, gdzie jest kasa pancerna, dokumenty, no i jedno pomieszczenie w podziemiu archiwum, które musi być. I teraz ja powtarzam, my mamy środki finansowe od marszałka czy z ministerstwa. Jak powiedziałem, jest to w skali roku w kosztach pośrednich około 400 tysięcy złotych. I jeśli zapłacimy za czynsz, możemy z tego zapłacić, nie będę miał środków na obsługę finansową biurową tego zadania, jednego czy drugiego zadania.
Ale czy pan się zwrócił i kiedy się pan zwrócił z taką sprawą, z tym problemem?
Urzędu Marszałkowskiego nie interesuje, macie koszty pośrednie, se radźcie.
Znaczy ja rozumiem, że państwo otrzymują pieniądze, tak jak u nas klub sportowy w zakresie jakiegoś programu grantowego, który jest rozpisywany przez Ministerstwo Sportu i Urząd
Marszałkowski, tak? Ministerstwo Sportu, tak, są granty i my aplikujemy i wtedy my działamy. No, podstawowym, jak powiedziałem, jest system zawodnictwa sportowego, który jest systemem ogólnopolskim. My go realizujemy na terenie województwa małopolskiego dla naszych dzieci. Można powiedzieć, że no, współpracujemy, bo tutaj zresztą była ikona Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Finaliści Krakowskiej Olimpiady Młodzieży biorą udział w naszym systemie, czyli są jednym z finalistów, bo tam jest podzielone województwo na rejony, jednym z rejonów jest Kraków i mistrzowie Krakowa biorą w finałach województwa. Chciałbym tylko jeszcze dodać, pan powiedział, żeśmy nie chcieli rozmawiać na ten temat. Był pan przy rozmowie, wcześniej byłem również u pana rektora i takie same argumenty przedstawiałem, że możemy zapłacić tylko no, taką stawkę, którą będziemy w stanie, bo tak jak powiedziałem, tych pieniędzy no, zapłacimy, ale społecznie będą musieli ludzie do pracy przychodzić, a takiej mówię, siły nie mam, żeby kogoś namówić, chodź pomóż mi, rób to społecznie, a ja muszę czynić zapłacić. Więc chciałem prosić o, znaczy wspominałem o ustawie z 2008 roku, która mówi, że można inne warunki dać, nie trzeba dać, robić przetargu na takie lokale i można takim organizacjom, które nie są zarobkowe, bo nie jesteśmy organizacją zarobkową. A pan dyrektor argumentował w rozmowie ze mną, że tam ponoć w MOSie gdzieś tam jakiś związek koszykówki, że wytknięto, że za niskie koszty, ale związek koszykówki pobiera za pieniądze za licencję, pobiera pieniądze od klubów. My tego od szkół nie robimy, od dzieci za udział w zawodach nie bierzemy pieniędzy.
Dziękuję bardzo, pan radny Sęk. Bardzo proszę. Pan dyrektor, jak pan chciał powiedzieć?
Jaki roczny koszt za najem tych powierzchni był zaproponowany dla związku?
To pan dyrektor, jak rozumiem, bardzo proszę.
I jeszcze potem dokończę drugie pytanie od razu. I drugie pytanie, ponieważ no, powiem szczerze, że te jakby argumenty, czy w pewnym sensie trochę zarzuty w stosunku do tej umowy, które są przedstawione, no, wyglądają dość poważnie. Ja mam pytanie, czy jakiekolwiek działania były podejmowane w stosunku do osób, jakby, które wcześniej prowadziły kształt i za tą umowę odpowiadały. Bo pan tutaj, jakby jest pan dyrektor, pisze wyraźnie, że ta umowa jakby w pewnym sensie jest niezgodna z prowadzeniem finansów publicznych, natomiast rozumiem, że ktoś wcześniej coś prowadził tą umowę, za nią odpowiadał. W związku z tym pytanie, czy jakiekolwiek państwo podejmowali kroki w celu wyjaśnienia tej sytuacji i też rozwiązania, bo, czy to było zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem.
Jeśli mogę ustosunkować się na pierwszego pytania, do tego, o czym pan wspomniał, że nie było rozmów. Byłem oczywiście
przy drugiej,
przepraszam. Wówczas pan dyrektor Krzysztof Augustyn przedstawił bardziej konkretnie argumenty, dlaczego chce zrobić tak, a nie inaczej. No i czekam na państwa decyzję. Pamiętam też w tej rozmowie, że również sugerowaliśmy, żeby można było zwrócić się właśnie do Urzędu Marszałkowskiego o dotację. Jeśli mogę jeszcze słowo powiedzieć. Oczywiście to była inna skala. Ja kilkanaście lat temu, kiedy zaczynały być wprowadzane w obieg, to w Śląskie Kluby Sportowe, miałem przyjemność współzakładać Śląski Klub Sportowy, z którym pozwolę 120 szefowałem i w momencie, kiedy wchodziły nowe przepisy, też zmieniła się dyrekcja, i również jako Śląski Klub Sportowy musieliśmy w preliminarzu ująć taką kwotę, jak na przykład wynajem sali gimnastycznej, która to nam służyła do tego, żebyśmy mogli prowadzić zajęcia dla uczniów tej szkoły. Więc tu też państwo macie akurat taki okres wypowiedzenia roczny i moment jest też taki, że zaczyna się nowy, kończy się stary rok, a zaczyna się nowy rok, gdzie można starać się o dotację. Więc sądzę, że można było się zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą i przekazaniem informacji, że taki stan rzeczy teraz obowiązuje. Druga rzecz, trzeba zrozumieć dyrekcję szkoły, dyrekcję Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, tutaj opowiadając też po części na pana pytanie. My jesteśmy dyrekcją, która objęła zarząd parę miesięcy temu, 1 września. Trudno mi jest zabierać głos, co się działo wcześniej. Być może były jakieś rozmowy ogólnie, nie. My mówimy o stanie faktycznym, który dzisiaj jest i który staramy się porządkować. Nie mówiąc wcale, że nie chcemy współpracować z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Absolutnie tego nie powiedzieliśmy jako dyrekcja. Natomiast wskazujemy, że umowa z 1987 roku, która de facto też pan pytał o koszt, nie otrzymujemy z tego tytułu żadnych pieniędzy. I tak jak jest wspomniane, jest to tak naprawdę umowa użyczenia. No, tyle mogę powiedzieć. Nie otrzymywaliśmy jako osobna konstytucja podległa miastu żadnych pieniędzy z tytułu wynajmu lokalu. Tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą sprawę, tyle wiem.
Dobrze, ja prosiłbym, ale sekundeczkę, bo pan nie odpowiedział na pytanie pana radnego. Tak jest, dokładnie. Ja chciałbym bardzo precyzyjnie. Jaka jest kwota zaproponowana za wynajem dla Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego? I jeszcze drugie moje pytanie, w uzupełnieniu do tego, jaki jest metraż pomieszczenia biurowego i jaki jest metraż pomieszczenia magazynowego?
Najpierw było 400, teraz jest
2,5 tysiąca złotych. Natomiast jeśli miesięcznie. Natomiast jeśli chodzi o metraż, nie jestem w stanie w tym momencie państwu odpowiedzieć, jaki jest metraż pomieszczeń biurowych, jaki jest metraż pomieszczeń magazynowych.
No ale to pan dyrektor tutaj pisze, że są to ceny
do cen rynkowych 50%. No to na czymś panowie żeście się opierali, mówiąc o takich kwotach? No, no to ale właśnie chcecie wiedzieć, jaki jest metr. Czyli ile panowie liczycie za metr kwadratowy? No
ja mogę podać metr.
Mamy, jaki jest metraż tych lokali? Ma pan?
Więc tak, jest pierwsze pomieszczenie jest 30,5 metra kwadratowego, drugie jest 24,90 i trzecie 22,74 metry.
Mówił pan zresztą dwa pomieszczenia, a teraz biuro, pan mówi o trzecim pomieszczeniu.
Trzecie to jest takie biurowe, trzecie to jest takie zaplecze, gdzie mamy ksero, mamy szafę pancerną, mamy... socjalny. No i jest magazyn, który on nie jest wymierzony, w którym jest archiwum.
Czyli jest to pomieszczenie oprócz 70.
Słucham?
Jeszcze czwarte pomieszczenie oprócz 70.
Ale to te trzy pomieszczenia, 30, 24 i 22, to jest pomieszczenia biurowe, tak? Czyli 70 metrów jest.
W tej chwili no, powiedziano, że mogą być tylko trzy.
No to są trzy miejsca stoją, więc to też ma jakąś relatywnie no tak. Cenę w tym miejscu na Kozlewskiej parkować samochód bez opłat. To też są wymierne kwoty.
Dobrze.
Panie Przewodniczący, czy można to pytać?
Tak, jak najbardziej.
Chciałem odpowiedzieć też na drugie pytanie, bo moje pytanie nie brzmiało, czy były jakieś rozmowy prowadzone wcześniej. Ja rozumiem, że Państwo przyjęli jakby ośrodek i nie mają
pani dyrektor.
Może ja powiem. W związku z tym, że faktycznie pan dyrektor przejął 1 września. Poprzedni dyrektor był jeden dzień na przekazanie spraw. Sprawy zostały przejęte protokołem. Jeżeli są jakiekolwiek, bądź będą jakiekolwiek nieścisłości, nieprawidłowości, które wychodzą teraz, prawda, to pan dyrektor zawsze ma możliwość i gmina sądzi z powództwa cywilnego. Poprzedniego pana dyrektora.
Ja pytałem, czy nie ale podejmowane.
Dlatego mówię, to dopiero wychodzi teraz, bo o tym, że ta umowa była, znaczy, że nie było umowy, bądź była nieaktualna, bądź niekorzystna dla gminy, wyszło dopiero teraz. Z uwagi na to, że organ nadzorujący nie mógł wiedzieć o czymś takim, skoro nie było umowy, w związku z tym, że aby można było wynająć jakiekolwiek pomieszczenie gminne, musi być zgoda Skarbu Miasta. A takiej zgody tutaj nie było. W związku z tym my o sprawie dowiadujemy się jako organ teraz. I stąd jest porządkowanie tej sprawy.
Masłowski.
Szkolny Związek Sportowy.
Zostaje w ciągu roku, to jest kwota 40 tysięcy czy 40 tysięcy?
Koszty pośrednie, bo zadanie się składa z kosztów bezpośrednich i pośrednich. Bezpośrednich i pośrednich. I my z kosztów bezpośrednich możemy na utrzymanie biura, na najem lokalu, na opłatę biurową, księgową wydać w przypadku Urzędu Marszałkowskiego 10%, w przypadku Ministerstwa Sportu 7%. I to daje nam kwotę około 400 tysięcy rocznie.
Na tego typu koszty?
Tak. W związku z tym moje jest pytanie takie, czy jest dobra wola nowej dyrekcji, żeby w tej sytuacji nam pomóc, bo jak powiedziałem, no, ani 3,5 tysiąca, ani 2,5 tysiąca miesięcznie nie jesteśmy w stanie zapewnić. Źle, no jesteśmy w stanie, tylko nie będę miał na opłaty służb księgowych, biurowych. A to, jak powiedziałem, jest to masę papierologii, no bo takie są przepisy. Teraz pytanie, czy jest dobra wola w tym kierunku, żeby powiedzmy pójść, czy jak Państwo widzicie, chcą stać na radce, na radce prawnego, mnie nie stać na radce prawnego, bo nie mam na to środków, bo tutaj są przepisy, obwarowanie. I tylko pytanie, czy jest dobra wola, żebyśmy się dogadali, bo żeby była jasność, jakiś tam czynsz postaram się zapłacić w miarę naszych możliwości. Dobrze. Ja mogę wystąpić do...
Dziękuję bardzo. Pan radny dał jeszcze.
Tak, to znaczy, ja myślę, że panie przewodniczący, ja zadałem konkretne pytanie. Czy pan się zwrócił do Urzędu Marszałkowskiego oficjalnie, czy otrzymał pan odpowiedź? Czy i kiedy się pan...
Oficjalnie się nie zwróciłem, w rozmowie, rozmowie telefonicznej się zwróciłem. Odpowiedziano mi, macie koszty pośrednie, proszę się z tego utrzymać.
Panie przewodniczący, to może ja złożę taki wniosek, żeby Komisja Rady Miasta Krakowa zwróciła się z wnioskiem do marszałka o specjalną dotację na dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia Małopolskiego Klubu celem wynajmowania pomieszczeń dodatkowych. Może taki wniosek jest zasadny?
Znaczy, ja myślę, że to jest kwestia do przedyskutowania takiej sprawy, ale wydaje mi się, że Państwo między sobą jesteście w stanie w jakiś sposób się porozumieć, czy też kwota, która jest zaproponowana, jest kwotą ostateczną, bo jak rozumiem, Pan wykazuje chęć tego, że chciałby coś płacić. Państwo chcecie otrzymywać wynagrodzenie za wynajem związany z lokalami, żeby być w zgodzie z ustawą o finansach publicznych, co jest całkiem zrozumiałe. Jeżeli jesteśmy w stanie przyjąć, że dwa podmioty są ze sobą w stanie współpracować, to tak naprawdę nie powinniśmy się w ogóle tutaj znaleźć i rozmawiać o tej sprawie, tylko Państwo między sobą powinniście dojść do jakiegoś porozumienia w tym zakresie. Ja mam taką propozycję na początek, żebyście się Państwo spróbowali jednak spotkać. Ja mogę w takim spotkaniu uczestniczyć. Może być to pod auspicjami również Pani Dyrektor. Zobaczymy, jakie padną kwoty. Jeżeli zaś te mediacje nie przyniosą skutku, mamy wniosek Pana Radnego Migdała, który mówi o tym, żeby Komisja zwróciła się w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego. Przegłosujemy, jeżeli przegłosujemy, to zwrócimy się, jeżeli nie, no to nie będziemy się wtedy zwracać do Urzędu Marszałkowskiego. Ja bym proponował taką drogę na początek, bo ja zawsze uważam, że mediacje są lepszą formą na początek niż kwestie związane z sprawami związanymi z tym, żeby coś tak od razu wrzucać formalnie. Jeżeli Państwo z Komisji przyjmiecie takie stanowisko, to możemy zrobić takie spotkanie i jeżeli Pani Dyrektor zgodzi się na przyjęcie też tej formuły związanej z tymi mediacjami, to możemy spróbować określić i dogadać się co do kwoty wynajmu. Jeżeli zaś jest to niemożliwe, no to wtedy ja poinformuję Komisję i będziemy głosować wniosek Pana Radnego. Pan Radny Migdał.
Wydaje mi się, że tutaj są dwa podmioty odpowiedzialne, albo inaczej samo decydujące o sobie, zarówno udział trzecich stron w tym przypadku może tylko skomplikować bardziej sytuację. W związku z powyższym proponuję, żeby najpierw odbyły się spotkania, bo ja tu się zmartwiłem, że to jest listopada 19 roku, ale to jest 20 roku. W związku z powyższym ten pewien okres na te mediacje, no pewnie nie długi, bo pan dyrektor nie chciałby tego pewnie też przeciągać. Są i myślę, że jeżeli nie nastąpi jakieś posunięcie o krok do przodu sprawy z decyzjami twardymi, czyli pan dyrektor mówi nie, pan prezes mówi nie, no to wtedy wystąpimy z wnioskiem. Myślę, że trzecie osoby tutaj nie dostępują do tego. Mamy pana wicemarszałka, przewodniczącego tej komisji, jak się zwrócimy do wicemarszałka, to może pomoże.
Znaczy, ja proszę pana, ja w odpowiedzi do pana radnego, ja rozumiem, że panowie nie są w stanie ze sobą rozmawiać.
Ja myślę, że tak, że są.
Nie, no jakby byli w stanie rozmawiać, to byśmy się nie spotkali tutaj, bo jest jakiś, jakiś dysonans między nimi odnośnie porozumienia. Stąd jak gdyby się tutaj widzimy. Pan radny Pietras.
Ja chciałem powiedzieć, że ja nie do końca jestem zgodny z tym, że akurat obecnym przewodniczącym komisji była osobą jakiego hamulcowego w tym porozumieniu. Natomiast rozumiem, że być może będzie to raczej katalizator do tego, aby praktycznie do tego typu porozumienia mogło dojść. Ja mam pytanie jeszcze takie. Ja bardzo się orientuję, czy w tej chwili istnieje forma umowy użyczenia zasoba gminy? Czy wykluczone jest tego typu działanie? Mówię o tego użyczeniu. Ta forma umowy jest możliwa z punktu widzenia prawnego. To jest raz. Ja rozumiem, że państwo, znaczy ktoś ponosi określone koszty, działania powierzchni, mediów i tak dalej. I to wszystko rozumiem. Tylko my jednocześnie też potrzebna jest sytuacja, rozumiem też przejściowa, aby być może Małopolski Szkolny Związek Sportowy znalazł, że tak powiem, możliwości uzyskania czy efekty procesorowej, czy ewentualnie zwiększenia kosztów pośrednich, które byłyby podstawą do zapłacenia pewnie jakichś tam bardziej wysokiej stawki. Wydaje mi się, że jest w tej chwili czas na to, aby być może zastosować nie drakońską od razu, że tak powiem, procedurę, tylko dość bardziej, że jak w piśmie państwo podkreślacie, oba podmioty mają ten sam cel, tylko obszar, bo być nie kończą się różni. To jest jedno. A wobec tego mam proszę o pytanie. Czy istnieje możliwość użyczenia?
Będzie musiał na
pani dyrektor.
Ja odpowiedziałam na to pytanie. Tak? Żeby gmina mogła, znaczy ośrodek mógł cokolwiek wynająć, musi być zgoda z Skarbu Miasta.
Tak.
Bez tego nie jest.
Bo umowę oczywiście, jeżeli są pomieszczenia, które byłyby możliwe,
Skarbu Miasta.
Wydział Skarbu Miasta. Musi po prostu Wydział Skarbu Miasta wyrazić zgodę na podnajem obiektów gminnych. Natomiast obiekty gminne mają swoje stawki, które...
Rozumiem.
Można też wyższe i niższe stawki.
Co do tego, ja nie jestem, że tak powiem, stroną, bo ja nie pracuję, ja nie jestem dyrektorem SOS-u, proszę mnie zrozumieć. No, ja po prostu biorąc pod uwagę to, że pracuję lata w gminie, orientuję się przepisem, tak? Natomiast jest to jednostka, którą oczywiście nadzoruję, ale nadzoruję nie pod kątem działalności bieżącej pana dyrektora co do podnajmu obiektu.
Natomiast ja rozumiem, że nie jest to rodzaj, który musimy zastosować, natomiast być może w tym momencie przejściowym no, byłoby możliwa stawka taka, która jest w tym, na tym poziomie, zarówno, że tak powiem, zapewnia zapłatę za użytkowanie, jak i możliwość funkcjonowania na bieżąco tej niezbędnej księgowości na przykład.
Ja rozumiem, że ja nie jestem, ja nie uważam, że przewodniczący komisji albo komisja jest w jakikolwiek sposób w mediacjach hamulcowym. Tak panie radny odpowiadając na pana pytanie, ale wsłuchując się, tak pan powiedział.
Tak. Nie powiedział, że nie uważa, że nie uważam, że przewodniczący.
Powiedział w stosunku do tego, ja nie wiedziałem, że ktokolwiek jest hamulcowym. Ja tylko powiedziałem, że spotyka się dwa podmioty.
Jakbyście panowie chcieli powiedzieć, ja biorąc pod uwagę te głosy, proponuję zrobić tak, niech panowie się spotkają, niech ze sobą porozmawiają, jeżeli Małopolski Szkolny Sportowy chce wynajmować, zwraca się pisemnie do KSOS-u, ja rozumiem, bo mamy nową jakość związaną z obrotem prawnym w tym zakresie, ponieważ umowa z 1987 roku w opinii prawnika jest umową dalece nieobowiązującą w zakresie tego obrotu prawnego, który mamy dzisiaj. Tym samym należy się zwrócić o to, że chcieliby wynajmować. Ja rozumiem, że panowie przystępujecie do rozmów, no i zobaczymy, jak te rozmowy się potoczą i jak one się skończą. Bo też nie jest dobrą rzeczą, żeby przez kolejne 12 miesięcy Gmina Miejska Kraków nie uzyskiwała dochodów, ponieważ w świetle tego pisma, które tu zostało przytoczone, dyrektor KSOS-u też będzie ponosił odpowiedzialność w zakresie finansów publicznych odnośnie tego, co jest w wypowiedzeniu. To wypowiedzenie powinno mieć formułę w takim wypadku natychmiastową, a nie z rocznym terminem wakacji bez wpłacenia środków finansowych. Ja rozumiem, ale sam pan stwierdza wcześniej, że ona jest nieobowiązującą, czyli tak naprawdę tej umowy nie ma. Więc ja bym prosił o przystąpienie do negocjacji.
Tylko zapisy są takie, a nie inne.
Odbiegające od dzisiejszych.
Tak. Ta umowa jest obowiązująca.
Ale to nie dochodzi. Panie przewodniczący, tak jak pan powiedział.
Spotkanie.
Gdyby ona nie obowiązywała, to byśmy jej nie wypowiadali. No oczywiście. Ja na pewno przekażę wszystkie informacje, które tutaj padły, wnioski.
A tak, prawnych i rynkowych, zgadza się. Jak najbardziej.
Panu dyrektorowi, tak jak wspomnieliśmy, propozycje były. Najpierw była jedna stawka, teraz jest druga stawka. Ze strony Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego nie było żadnej kontrpropozycji. Czekaliśmy.
Ja rozumiem, że pan prezes składa pisemną propozycję na ręce pana dyrektora. Panowie przystępujecie do rozmów w tej sprawie. No i po pewnym czasie zobaczymy, jaki jest efekt tego, co zostanie między wami ustalone. Czy ktoś jeszcze głos w dyskusji w tym zakresie? Nie widzę, pani dyrektor? Nie. W takim wypadku zamykam punkt trzeci. Bardzo prosiłbym o przesłanie w formie elektronicznej do wszystkich radnych, czyli do sekretarza komisji odnośnie rozesłania tego oświadczenia pana dyrektora. Szanowni Państwo, sprawy bieżące. Wpłynęło pismo Klubu Sportowego Borek.
Mam pytanie.
No znaczy po to właśnie prosiłem, żeby został przedstawiciel ZIS-u. Też chciałbym o wyjaśnienie tej kwestii ze stanowiskiem, ale jeszcze pytanie panu.
Przepraszam.
Radny Migdał.
Tak. Może tak. Jest już zbędna. Dziękuję.
Panu sprawa już jest zamknięta w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Panie radny.
Pan pytanie jest takie, czy zarząd infrastruktury, który przychyla się do wniosku i chce wykonać bramkę, przewidział dalsze to postępowanie, czyli wykonanie utwardzonej nawierzchni, sprawdził różnicę terenu, dostosowujące do możliwych skosów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, czyli na podejście, nie pamiętam, 6-8%. I czy to zostanie wkalkulowane w kosztach i równocześnie wykonane?
Mogę dodać?
No i oczywiście, czy Państwo wzięliście te wszystkie za te wymogi formalno-prawne, jakie tutaj jest mowa, czyli bierzecie odpowiedzialność za osoby wchodzące na teren, przemieszczające się? No bo tak wynika z umowy z zapisu, ja to zrozumiałem, i czy Państwo przewidujecie następne koszty dla tego typu podobnych otwarć, bo będzie pewnie kilka następnych wniosków o przejścia przez jeden teren na drugi teren, na drugą stronę, bo to pewnie zapewne to oszło, bo wejście od strony północnej na teren stadionu KS Borek, gdzie jest, no powiem tak, w cudzysłowie gęsty las, na początku i wpuszczenie osób wynika z każdej porządnej nocy, bo kto by miał zamykać tą bramkę, albo ktoś będzie miał, no będzie rodziło pewne konsekwencje. Z tego mam świadomość, byłem wielokrotnie przewodniczącym tej dzielnicy, widziałem, że tam działo na dniach dzielnicy chociażby, przez płot przeskakują osoby również
i tam urzędują w nocy, czego też byłem świadkiem i widziałem. I czy Zarząd Infrastruktury Sportowej przewidział te wszystkie koszty i konsekwencje?
Może tak. Pan prezes Ciebie, którzy należą do Ciebie Sportu Rekreacji.
służbach i są to działania na
ze słów pana radnego, pan jest przeciwny tej bramce, a rozumiem, że dzielnica podjęła decyzję, jest zgoda ZIS-u, można tą bramkę wykonać, to pytam, czy jakiś wniosek ze strony pana radnego do ZIS-u. Jest jakiś wniosek?
Czy ja mam,
na razie.
Ja mam wniosek prosty. Uważam, że ZIS powinien się wycofać z tego pomysłu. Dlaczego? Ponieważ to jest teren sportowy. Oświetlenie tego terenu, tutaj jest w tym piśmie napisane 8 czy 9 punktów, które de facto, rzeczywiście, gdyby zostały spełnione, być może miałoby to jakiś ograniczony sens. Ale na pewno nie ma sensu wykonywania przez teren sportowy przejścia tranzytowego dla mieszkańców. Bo rozumiem, gdyby jeszcze było ograniczone dojście dla tych mieszkańców, dla dużej ilości mieszkańców, dostęp do tego obiektu. Ten obiekt jest dostępny, każdy może być na tym obiekcie. Tylko jest jeden problem w tym momencie, jak wyjdą. Jeżeli wejdą po południu, po zmroku, powyżej tego, to mogą robić co chcą. I policja ani straż miejska tam nie wiedzie. A powiedzie raz na jakiś czas. Teraz jest pytanie, jeżeli tu zostaną budowane w jakiej przyszłości jakieś wojskie,
no zostanie.
Jeżeli to w tym momencie proszę powiedzieć, kto ma za to odpowiadać tam gdzie.
Dobrze, ja bym prosił o postawienie jakiegoś wniosku, jeżeli państwo radni macie.
Znaczy, to wniosek jest taki, aby skierować do ZIS-u wniosek o ponowne przeanalizowanie i przemyślenie i ewentualnie cofnięcie na czas wykonania 9 punktów, o których się tam wskazał. Wykonania bramki. Jeżeli powstanie cała struktura, oczy z oświetleniem, zabezpieczenie bezpieczeństwa, to w tym momencie się można bawić. Bo robienie furtki jest praktycznie, ja powiem takim kolokwialnie, jest to poroniony pomysł. Absolutnie poroniony.
Dobrze. No, bardzo dziękuję. Pana radny Słowski.
Warto wziąć pod uwagę dwóch przewodniczących.
Jesteś przewodniczącym tej chwili.
Szanowni państwo, no wniosek jest postawiony. Kto z państwa radnych jest za, bardzo proszę o podniesienie ręki w takim wypadku. Dziękuję bardzo. 6 za. Bardzo proszę o skierowanie wniosku do ZIS-u o ponowne przeanalizowanie kwestii związanej z usytuowaniem możliwości wbudowania w ogrodzenie bramki, która by była przejściem z terenu klubu sportowego Borek na tereny lasu borkowskiego. Panie radny Migdał, czy tak ten wniosek ma brzmieć, jak powiedziałem przed chwileczką? Dziękuję bardzo, tak. No ale to wniosek był taki długi, bo to rozumiem, że tak jak powiedziałem. Dobrze, w porządku. To panie doktorze, za sekundkę bardzo proszę. Czyli mamy to stanowisko, pan kierownik też przekaże wniosek, który
pan
mamy.
Pan co, się nie zgadza z
no tak. Tak. Głosowałem za, bo wniosek też. Czekałem tylko, jak panowie się, wy się na tym znacie. Sprawy bieżące to był to. Ktoś chce coś oświadczyć, zakomunikować? Nie widzę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. Mamy godzinę 17:50.